dzisiaj chcę poruszyć bardzo praktyczny temat, który dotyczy każdego z nas, absolutnie każdego z nas. Bo chodzi o moralne dylematy, chodzi o podejmowanie trudnych decyzji. Nasze życie w ogóle składa się z dokonywania wyborów i to nie chodzi o wybory prezydenckie, chociaż to też jest pewien dylemat, zwłaszcza w drugiej turze będziemy mieć duży dylemat, na kogo zagłosować. Niektóre wybory są oczywiste i proste i dokonujemy ich nie zastanawiając się nawet za bardzo, ponieważ są tak oczywiste i proste, ale co pewien czas mamy przed sobą wybór między na przykład dwoma złymi wyborami albo między dwoma dobrymi wyborami, a musimy wybrać jeden. I jak tego dokonać? Na przykład, czy nosić maseczkę w galerii handlowej? Z jednej strony wiemy, że nie jest to zdrowe dla nas, z drugiej strony, no, prawo tak stanowi. Trudniejszy przykład. Twoja dobra koleżanka z pracy, parkując samochód na parkingu przed, niech będzie, korporacją, zarysowała komuś drzwi od samochodu. I ty to widziałeś. I ta osoba, twoja koleżanka, też to widziała, że to widziałeś. Widziałeś nawet więcej, że ona szybko przeparkowała samochód na całkowicie inny parking, wiedząc, że tam nie ma monitoringu. I tak się złożyło, że zarysowała ten samochód twojej innej koleżance, która nie ma pojęcia, że to widziałeś czy widziałaś. I tak ad hoc pyta cię randomowo po pracy, słuchaj, ktoś mi drzwi zarysował, czy nie widziałaś może kto? No i masz wybór. A wybór jest jeszcze trudniejszy w momencie, kiedy ta osoba, która zarysowała te drzwi, to jest twoja szefowa, która właśnie rozważa awansowanie kogoś na wyższe stanowisko, o czym marzysz. Ale ta druga to jest twoja dobra, serdeczna przyjaciółka. I co masz zrobić? To właśnie o tego rodzaju dylematach, moralnych dylematach, chciałbym dzisiaj, żebyśmy porozmawiali. I gdyby świat był doskonały, to nie mielibyśmy konfliktów moralnych. Ale świat nie jest doskonały i prawie każdego dnia z jakimiś się spotykamy. Przywołam dzisiaj jedną historię ze Starego Testamentu, właściwie dwie, ale druga to będzie bardzo króciutko. I pierwsza jest zapisana w drugiej księdze Kronik, w 5 rozdziale, o Naamanie. Także przeczytajmy, proszę. Podzieliłem ją na 3 części, żeby nam było łatwiej zrozumieć. Niektórzy pamiętają, może dla niektórych będzie ona nowa. Naaman, dowódca wojska króla Aramu, był człowiekiem wybitnym i bardzo poważanym przez swojego pana, bo przez niego pan, i teraz zauważmy, w momencie, kiedy w tekście pojawia się pan i gdy jest to napisane 3 dużymi literami, jest to forma, w jakiej tłumacze zapisują w naszym języku imię Boga Jahwe. W oryginale byłoby tam JHWH, tu w naszych tłumaczeniach, zwłaszcza tych nowszych, pojawia się pan, ale wszystkie 3 litery są duże, w odróżnieniu od innego pana, gdzie byłyby na przykład małe. Przez niego pan ocalił Arama. Jednak ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty. Pewnego razu bandy Aramejczyków podczas najazdu uprowadziły z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która została służącą żony Naamana. Ona to powiedziała do swojej pani: o, gdyby mój pan stanął przed prorokiem, który jest w Samarii, wówczas ten uleczyłby go z trądu. A jak wiemy, tonący brzytwy się chwyta, a Naaman był człowiekiem czynu. Dzisiaj ludzie zbierają na przykład setki tysięcy złotych czy euro na zrobienie operacji ratującej życie gdzieś tam w USA albo w jakiejś klinice ultraprywatnej gdzieś tam w Niemczech. A wtedy ludzie byli gotowi przemierzać szmat drogi, żeby spotkać się z jakimś uzdrowicielem, jeśli w ogóle był cień szansy, żeby to tej osobie pomogło. Naaman, mając dostęp do króla, długo nie myśli, wbija do króla, mówi: królu, jest taka sytuacja w Izraelu, jest człowiek, który może mnie uleczyć. Król mówi: super, żebyś był zdrowy, normalnie, rewelacja. Daje mu list polecający, on z tym listem polecającym udaje się do króla Izraela. To był Joram, syn Achaba, jednego z najgorszych królów Izraela. I co ciekawe, w tym momencie Naaman ma większą wiarę w proroka w Izraelu niż sam król. Ponieważ król, gdy czyta ten list i widzi sytuację, podejrzewa, że to jest prowokacja. Rozdziera swoje szaty, woła swoich doradców, mówi: słuchajcie, posłuchajcie tego, czy oni nie szukają zaczepki z nami. On w ogóle nie bierze pod uwagę, że jest taka możliwość. A przecież gdyby pomyślał: okej, ja go wyślę gdzieś tam. Jak mu ten prorok albo ktoś tam nie pomoże, ja przynajmniej się starałem. On w ogóle tego nie bierze pod uwagę. To Naaman przychodzi z wiarą, że jest taka możliwość. Okej, wiarą taką, tonący właśnie brzytwy się chwyta, ale król Izraela w to w ogóle nie wierzy. Więc czytamy dalej. Gdy jednak Elizeusz, bo on był tym prorokiem, mąż Boży, usłyszał, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla wiadomość. Dlaczego rozdarł swoje szaty? Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Naaman przybył więc ze swoimi końmi i rydwanem i stanął u drzwi domu Elizeusza. Elizeusz zaś wysłał do niego posłańca z poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało powróci do zdrowia i będziesz czysty. Naaman rozgniewał się i odszedł, mówiąc: myślałem sobie, że na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana, zobaczmy, on też używa tego imienia, swojego Boga, poruszy ręką nad chorym miejscem, czyli jeszcze nie był całkowicie tym trądem oblepiony, i usunie trąd. Widzimy Elizeusza, który wkracza do akcji i już nie tylko porwana dziewczynka, porwana w czasie łupieszczej wyprawy, ale również prorok w Izraelu jest gotowy pomóc nie tylko poganinowi, ale opresorowi. Ta dziewczynka była niewolnicą, służącą niewolnicą, była porwana i musiała służyć, ale to też pokazuje nam, że jej w tym domu było dobrze. Bo gdyby jej było źle, na pewno nie pomyślała, co by tu zrobić, że mu temu Naamanowi było jakoś lepiej. Więc było jej dobrze. Tutaj Elizeusz, Boży prorok w Izraelu, wyświadcza dobro dowódcy obcych i groźnych dla Izraela wojsk. Ale czy w Izraelu nie było trędowatych do uzdrowienia, że taki cud spotkał złego Aramejczyka? Czy coś wam przypominają te słowa? Czy w Izraelu nie było trędowatych do uzdrowienia? Otóż Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, rozmawiając w swoim rodzinnym mieście, w Nazarecie, kiedy tam przyszedł, odczytał ze zwoju w sabat tą paraszę, którą akurat przypadała na dany dzień, i później zaczyna mówić i jest odrzucony. Mówi najpierw o Eliaszu, a później mówi o Elizeuszu i mówi: i wielu było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, ale żaden nie doznał oczyszczenia. Tylko Naaman, Syryjczyk. Gdy usłyszeli to wszyscy obecni w synagodze, zawrzeli gniewem. To jest ta sytuacja, kiedy wypchnęli Pana Jezusa z synagogi, wypchnęli Go na szczyt góry, chcieli Go zrzucić i zabić. Ale On spokojnie przeszedł pomiędzy nimi. Dlaczego tak zawrzali gniewem? Dlaczego wpadli w taką wściekłość, że chcieli zabić Pana Jezusa? Ponieważ porównał ich do niewierzącego Izraela za czasów Eliasza i Elizeusza. To poganie byli mądrzy. To poganie byli w stanie zaufać i przyjść do Boga z prośbą o pomoc, a Izrael był głupi i szedł prostą drogą na zatracenie. Co ich zresztą spotkało, jak pamiętamy. Naaman oczywiście poczuł się upokorzony. On wielki dowódca, on pan. On, który po prostu mógł załadować wszystkie koły, konie, muły, wielbłądy, czymkolwiek on tam przyjechał, złotem, srebrem, szatami, darami, prezentami, bo on jest wielki pan. A Eliasz mu nawet nie chciał wyjść naprzeciw. Czytamy, że w przypływie emocji po prostu chciał się zawinąć i wracać. Ciekawe, że w gniewie on nie chciał się wyładować na Elizeuszu. Ciekawe, że on się zagotował, ale nie stwierdził: spalimy tą budę, pokażemy, możemy, jasne, że możemy, nie? On się zdenerwował, poczuł się urażony, poczuł się upokorzony, ale skierował to we właściwą stronę, wracam do domu. No nie udało się, nie wyszło. Na szczęście przyjaciele szybko mu wytłumaczyli, że takie upokorzenie i kąpiel w Jordanie jest nieporównywalne, jest w ogóle nieporównywalne z upokorzeniem, którego będzie spotykało do końca życia, mając trąd i gdy ten trąd się będzie rozprzestrzeniał. Dobrze jest mieć mądrych i odważnych przyjaciół. Mimo, że widzieli, że jest wkurzony i wściekły, wytłumaczyli mu, że słuchaj, warto. Skoro tak powiedział, skoro taką trasę przebyliśmy, weź się wykąp 7 razy w tym brudnym Jordanie. No bo takie było zastrzeżenie. I co się stało? Po 7 razie czytamy w wersecie 14, jego ciało stało się jak ciało małego chłopczyka i został oczyszczony. I też czytamy, że w tym momencie Naaman już wie, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Więc od razu wraca do Elizeusza, żeby mu podziękować. Chce mu podziękować w znany mu religijny sposób, czyli pieniędzmi, bo tak się Bogom dziękowało. Ale Elizeusz nie chce ani grosza. W końcu jak brać kasę za Bożą łaskę? A łaska to była niesłychana. Dlaczego łaska? Dlatego, że Naaman w ogóle tu nie zasługiwał. Wobec Izraela on był wrogiem. Wobec Bożego narodu wybranego on był wrogiem. Całe swoje życie służył wiernie pogańskim bóstwom. On nie zasługiwał. A jednak zaufał. A jednak powiedzielibyśmy tą taką najgorszą jakościowo wiarą się wykazał tego tonącego, który chwyta brzytwę. I wtedy Naaman ma jeszcze jeden problem. 17 werset Naaman powiedział, jeżeli nie zgadzasz się na przyjęcie tych pieniędzy, mimo że nalegał, Elizeusz nie chciał, to proszę, by twojemu słudze dano tyle ziemi, ile może udźwignąć para mułów. To jest ciekawe, nie? Twój sługa nie chce bowiem więcej składać ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, tylko Panu. I znowu Panu widzimy przez duże litery. W komentarzach takich kulturowych wyczytamy, że według poglądów starożytnych kult bóstwa wiązał się ściśle z jego terytorium. Dlatego Naaman chciał wziąć ziemię, aby na tej ziemi, którą wysypił siebie w domu, postawić ołtarz dla Boga Izraela w Damaszku i tylko Bogu Izraela, jedynemu prawdziwemu Bogu, bo on, jak powiedział, na całej ziemi nie ma Boga. Nikt nie jest Bogiem, tylko ten, żeby jemu składać ofiarę. 18 werset. Jedną tylko rzecz niech przebaczy Pan swemu słudze. Kiedy mój Pan, widzimy z małej litery, więc chodzi o króla, wchodzi do świątyni Rimmona, to było syryjskie bóstwo burzy, czczone w Damaszku, aby się tam pokłonić, opiera się na moim ramieniu. Wtedy ja muszę oddać pokłon w świątyni Rimmona. Niech więc Pan wybaczy tę rzecz swemu słudze. Elizeusz mu odpowiedział. I teraz właśnie, gdybyśmy usłyszeli, to byśmy wiedzieli, jak on mu odpowiedział. Czy powiedział mu, idź w pokoju. Czy powiedział mu, idź w pokoju. Czy powiedział mu, jeszcze jakoś inaczej, to idź w pokoju. W każdym razie poszedł w pokoju. I tu zaczyna się nasz dzisiejszy temat przewodni, dylematy moralne. Naaman, a jego imię tłumaczy się albo łaskawy, albo zdolny, dotknięty Bożą mocą, a będąc człowiekiem myślącym, zdaje sobie sprawę, że od momentu uznania Boga Jahwe za prawdziwego Boga będzie przynajmniej raz do roku stawać przed dylematem moralnym. Wiernie służyć królowi ramieniem, czy wiernie służyć Bogu i nie pokłonić się żadnemu innemu bóstwu. I znowu, w świecie doskonałym takiego konfliktu by nie było. Wszyscy składaliby hołd jedynemu prawdziwemu Bogu, bo innych nie ma. I już. Ale w idealnym świecie lekarz też nie miałby dylematu. Czy dokonać aborcji, aby ratować śmiertelnie zagrożone życie matki, czy nie zabijać dziecka, lecz ryzykować, że oboje mogą umrzeć. Nie mówimy o aborcji dla wygody, o aborcji, bo nie chce mi się więcej dzieci. Mówimy o prawdziwym dylemacie, o ryzyku życia jednej lub obojga osób. W świecie idealnym nie byłoby sytuacji, że trzeba skłamać, aby uratować życie człowieka. Po prostu w świecie idealnym takiej sytuacji by nie było, ale nie żyjemy w świecie doskonałym i dlatego konflikty moralne nas nie omijają. I Kościół od samego początku zawsze zmagał się i zmaga z tym zagadnieniem. Przedstawię, a niektórym z was odświeżę, trzy takie modele rozwiązania moralnego konfliktu, które jako biblijnie wierzący ludzie w ogóle możemy brać pod uwagę. Modeli jest o wiele więcej, można też inaczej je nazywać słowami, ale to są trzy takie, które w ogóle jako wierzący ludzie możemy brać pod uwagę. Wszystkie trzy od razu są wyświetlone, także widzicie je, ale pierwszy jest ten model idealistyczny, czasami nazywany takim bezwzględnym absolutyzmem. I to jest model, który pasuje charakterom najbardziej radykalnym. Teza jest taka. Wszystkie konflikty moralne są jedynie pozorne. Grzech jest zawsze do uniknięcia. Dlatego też nie ma usprawiedliwienia, na przykład dla kłamstwa. Poza tym, co Pismo Święte mówi o kłamstwie? Na przykład Efezjan 4,25. Odrzućcie kłamstwo albo brzydźcie się kłamstwem i mówcie prawdę. Jana 8,44. Ojcem kłamstwa jest diabeł. Więc jak w ogóle człowiek wierzący mógłby rozważać skłamanie dla jakiegokolwiek celu? Skoro Pan Bóg nienawidzi kłamstwa. Pan Bóg dał nam moralne zasady, takie absoluty, które nigdy nie powinny być łamane. Ponieważ Bóg jest prawdą, dlatego On nigdy nie kłamie, On nie może skłamać z definicji. Wszystko, co mówi, zawsze jest prawdą, ale też dlatego nam nie wolno tego robić. Konieczność naszej, na przykład, prawdomówności leży w Bożej prawdomówności. I w tym modelu idealistycznym promuje się to, że zawsze jest jakaś droga, jakaś trzecia droga do uniknięcia grzechu. I przywołać można na przykład Daniela z pierwszego rozdziału, kiedy on z jego przyjaciółmi nie chcą jeść mięsa, które było składane pogańskim bogom i mówi, będziemy jedli tylko warzywa i strażnik dzięki Bożej łasce się zgadza i rzeczywiście dobrze im to wychodzi, więc nie musieli tego zrobić. Była trzecia droga. Albo jak czytamy na przykład w Koryntian 10:13, że Pan Bóg zawsze daje wyjście, że razem z próbą czy z pokuszeniem, bo to jest to samo słowo, daje wyjście, Jego wyjście, oparte na tym, że polegamy na Panu Bogu. No tak, ale myślę, że bardzo łatwo jest nam zobaczyć, że jest pewne ale, że jest to model nierealistyczny, ponieważ konflikty są faktem. Nie zawsze da się zmilczeć lub wymanewrować rozmówcę. Tutaj nam w Europie już od wojny czasu dużo minęło, ale często są przywoływane takie klasyczne sytuacje, ilustracje z czasów wojennych, kiedy sąsiad sąsiada podał albo ktoś inny przypuszczał, że może ktoś ukrywa u siebie Żydów. Przychodzą niemieccy żołnierze i pytają się, czy są tutaj ukrywani Żydzi. No i taka na przykład sytuacja, że stoi człowiek, gospodarz, pod którego stopami jest piwnica i wiedząc, że oni są w piwnicy, on pokazuje ręką dookoła i mówi, tu ich nie ma, że tu nie ma żadnych Żydów. Unikając palca tam, mówi... Ale wiemy dobrze, że nie zawsze da się w ten sposób uniknąć. Czasami nie da się ominąć wyboru między dwiema złymi decyzjami. Jeśli jako kierowca jedziesz drogą, ktoś ci wypada na drogę, możesz odbić tylko w prawo, ale po prawej stronie również idą ludzie, to masz wybór między jednym a drugim. Nie masz innego wyboru. Nie jesteś w stanie przeskoczyć. Nie jesteś w stanie zdematerializować. Musisz coś zrobić. Gdyby było idealnie, zobaczmy, że Naaman otrzymałby absolutny zakaz udziału w corocznym oddawaniu hołdu. A nie dostaje. Słyszy, idź w pokoju. Ale z drugiej strony, czy Kościół ma równać do pogańskiego dowódcy, który dopiero co odkrył, że z tymi wszystkimi bogami to jest ściema, bo jest tylko jeden prawdziwy. Czy naprawdę my jako Kościół mamy równać do poganina ze Starego Testamentu, który cokolwiek dopiero uczy się o Panu Bogu. To był model idealistyczny i chyba wszyscy widzimy, dlaczego jest tak nazywany. Drugim modelem jest model tragiczny, taki konfliktowy. On się wydaje być o wiele bardziej realistyczny. Również bardzo poważnie traktuje Boże przykazania, jednak świat, w którym przyszło nam żyć, jest upadły. Tezą jest to, że człowiek żyje w dwóch królestwach, człowiek wierzący, Boga i tego świata. I te królestwa są sobie przeciwne i stąd konflikty są rzeczą nieuniknioną. I jeśli w danej sytuacji są dwa wybory, ale są dwa przykazania, które należy przestrzegać, to należy przestrzegać oba. Jeśli tego się nie da zrobić, to mamy właśnie tą tragedię. Tragedię złamania Bożego prawa. Bo w takiej sytuacji ten model mówi, że pozostaje nam wybrać mniejsze zło, ale ze świadomością, że popełniamy grzech. Zauważmy, mniejsze zło, ponieważ wykroczenie przeciwko Bogu, a grzech jest zawsze wykroczenie przeciwko Bogu, nigdy nie może być nazwane dobrym. I ktoś powiedział, no tutaj różnica wydaje się dotyczyć perspektywy, ale taka właśnie jest Boża perspektywa. Dlatego Naaman, mimo że jest pogańskim, świeżo nawróconym człowiekiem, ma świadomość, że pokłonienie się razem z królem Rimmonowi jest bluźnierstwem przeciwko jedynemu Bogu. Dlatego mówi, niech więc Pan wybaczy tę rzecz swojemu słudze. On prosi o łaskę, o przebaczenie. Jest rozumny, więc wie, o co chodzi. Wie, że nie da się tego pożenić. Model tragiczny zakłada, że grzech jest czasami nieunikniony. A jednocześnie podkreśla, że ratunek jest pod krzyżem Pana Jezusa. Zawsze ratunek jest pod krzyżem. Jeśli uległem strachowi, jeśli poszedłem za pokusą, jeśli Duch Święty skonfrontował mnie z moim grzechem, mam się opamiętać, mam wyznać grzech, mam wyrazić skruchę i mam prosić Pana Boga, że dał mi siłę, wytrwałość, zdecydowanie, żebym nigdy więcej tego nie robił. Nie wiemy, jak potoczyły się dalsze losy Naamana. Może Pan Bóg tak pokierował jego życiem, że już nigdy nie musiał klękać przed tym syryjskim bożkiem deszczu, no burzy, powiedzmy. A jeśli rok później, po całym roku życia z Panem Bogiem, Naaman stwierdził, nie, ja mimo wszystko nie uklęknę. I z tego powodu został zdegradowany. To byłby to argument za czy przeciw? A jeśli został pozbawiony życia, uznany za zdrajcę, to za czy przeciw? A jeśli nie tylko on, ale też jego żona i dzieci, to powinien był czy nie powinien był uklęknąć? Ale przecież właśnie takie historie dzieją się dzisiaj. W kościele, który jest atakowany przez bojówki islamu. Kiedy wpadają do wioski, miasteczka, żeby nie tylko prześladować chrześcijan, ale szukają przywódców kościoła. I pewnie słyszeliście już o tej historii, gdzie właśnie w jednym z takich miasteczek wyciągnięto z domu pastora, lidera, przełożonego, starszego, jakkolwiek. I właśnie z niego zrobiono przykład i kazali mu zawołać, że Panem jest Allah, a nie Jezus. A jeśli tego nie zrobisz, to zabijemy twoje dzieci, twoją żonę, zabijemy, spalimy, a na koniec ciebie. I cała wioska na to patrzyła. I zabili mu dzieci, i zabili mu żonę, i zabili jego na koniec. Ale on wołał, Jezus jest moim Panem. Jeśli mówimy o modelu tragicznym, to jest właśnie tragedia, że takie rzeczy się dzieją. Ale z drugiej strony, jakim on byłby chrześcijaninem? Jakim byłby ojcem, gdyby powiedział, okej, Allahu Akbar, czy cokolwiek tam, niech będzie i dajcie mi spokój. Przyszedł do domu i powiedział, słuchajcie, dzieci, to jest nieprawda, tylko jest z Panem. Jakim byłby chrześcijaninem? Co on by pokazał swoim dzieciom? Że to życie tutaj na ziemi jest ważniejsze niż Jezus Chrystus, który zostawił swoją chwałę i umarł za mnie na krzyżu? Naprawdę? Ten spokój, te jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat życia jest ważniejsze? Więc mamy jeszcze trzeci model. Model kompromisu. I teza jest taka, że nie wszystkie prawa moralne mają równą wagę. Jak na przykład Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale gani faryzeuszy, szów, mówiąc: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, z kopru, z kminu, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w prawie sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, czy ta dziesięcina, koper i tak dalej, ale tamtych nie zaniedbywać. Albo w Mateusza 5:19, ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych. Albo w Mateusza 22:36 mówi o największym przykazaniu. Z grzechem podobnie, na przykład w Ewangelii Jana 19:1 mówi do Piłata: dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. I chodzi o to, że na podstawie tych wersetów stara się ta strona, ten model pokazać, że są większe grzechy, mniejsze grzechy. Większe prawa, mniejsze prawa. I w momencie wystąpienia sytuacji konfliktu dwóch Bożych nakazów należy wybrać prawo to większe, to wyższe, mając na celu maksymalne dobro. I na przykład oślepiony przez Filistynów Samson popełnia samobójstwo, by zlikwidować większość przywódców militarnych, politycznych, którzy akurat bawili się nad jego głową. Albo położne hebrajskie, pierwszy rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, kłamały, aby ocalić jak najwięcej męskich niemowląt w Izraelu. Król Salomon, o którym za chwilę coś więcej przeczytamy, postanowił zdobyć pokój dla swojego państwa poprzez maksymalną ilość małżeństw pokoju. I nazbierał ich aż 700. No może akurat nie wszystkie były dla pokoju, może niektóre naprawdę były ładne, ale do tego jeszcze miał 300 nałożnic. Był bardzo bystrym człowiekiem, żeby zapamiętać skąd są, nie tylko jakie mają imiona. Powiedzieć prawdę. Dobra rzecz. Uratować życie. Dobra rzecz. Co wybrać? Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy modelem kompromisu a modelem tragicznym, czyli tym drugim? Model kompromisu zakłada, że wybranie ważniejszego prawa uwalnia człowieka od odpowiedzialności za złamanie tego niższego. Że człowiek, wybierając to wyższe, nie jest winien złamania Bożego prawa. Ale to się kłóci z prawdą, że Bóg jest święty, absolutnie święty. I jako taki nie może ani dokonać, ani pochwalić niczego, co jest złe. A tak by było, gdyby Pan Bóg chciał, żebyśmy postępowali według modelu kompromisu. Czyli żebyśmy łamali Jego prawo, żebyśmy łamali Jego przykazania, ale te mniejsze. Nie ma takiej opcji. Mamy zachować jedno i drugie. Model kompromisu ma również fatalne skutki na poziomie codziennego życia, bo prowadzi do tego, że człowiek sam dokonuje gradacji ważności konkretnych sytuacji, jeśli ma wybrać między jednym i drugim, z naturalną nam grzeszną tendencją do obniżania standardów. Na klasyczne pytanie, czy skłamałbyś, żeby uratować komuś życie? Większość ludzi odpowiada: tak, skłamałbym. Ale czy skłamałbyś, żeby uratować komuś zdrowie? Bo ucieka ktoś, goni go banda chuliganów, mają metalowe, drewniane kije, wiadomo jak go złapią, to mu pogruchotają kości i wyląduje na wózku inwalidzkim. Czy skłamałbyś, żeby uratować jemu zdrowie? Albo wybiliby mu zęby, wybiliby jej zęby, żeby było bardziej dramatycznie. Czy skłamałbyś, żeby ratować zdrowie? Skłamałbyś, żeby ratować cudzy wygląd? Czy skłamałbyś, żeby uratować komuś miejsce w pracy? Czy dopuściłbyś się do drobnego oszustwa, żeby na przykład twoje dziecko dostało się do wymarzonej szkoły? Na przykład jakiś rodzic prosi mnie o to, żebym wystawił 6 z religii uczniowi, który nie jest na naszej liście, który ma w ogóle minimalny kontakt z naszym kościołem, bo ta 6 dałaby temu uczniowi pasek, a pasek dałby mu lepsze możliwości dostania się do lepszego liceum. No co ci szkodzi? Tak ci się z tego nie rozlicza, nie? Rozumiecie gradację? Według jakich kryteriów miałbym pójść na kompromis, żeby powiedzieć, że to jest okej przed Panem Bogiem? Czy aby życia i przyjemności, które daje życie, nie cenimy za bardzo, a umniejszamy Bożą świętość i wielki dar zbawienia, za które Pan Jezus oddał swoje życie na krzyżu, właśnie w ten sposób podchodząc do wyborów moralnych? Bo tak będzie łatwiej, tak będzie prościej, zrobię komuś dobrze. Właśnie w ten sposób następuje demoralizacja w dokonywaniu wyborów moralnych. I zawsze jest tendencja do obniżania standardów. Bo tak w ogóle jest z grzechem. Jeśli za pierwszym razem przeżywasz dylemat, czy zrobić, czy nie zrobić i zrobisz, następnym razem jest ci łatwiej to zrobić. Następnym razem jest ci łatwiej to zrobić nawet w bardziej błahej sytuacji. Następnym razem to już nawet nie myślisz o tym i już to robisz. Bo taki właśnie jest grzech. O Naamanie nic więcej nie czytamy w Piśmie Świętym, ale jest bardzo prawdopodobne, że spotkamy się z nim w wieczności. Gdy zapytamy, jak tam było z tym Rimmonem i tym kłanianiem się i w ogóle. Czy w końcu ktoś się połapał, że on przestał wierzyć w inne bożki, a tylko jedyny prawdziwy Bóg? Dlatego teraz wspomnę krótko innego wielkiego człowieka Starego Testamentu, który również kłaniał się bożkom. Pamiętacie? Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich. Zobaczcie, córka Faraona jest na pierwszym miejscu. Ale Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki. Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i niech one nie łączą się z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, czyli też żony, ale drugiej kategorii. A te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. To też poszedł Salomon za Asztartą, boginą Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położony na wschód od Jerozolimy, i dla Molocha, ohydnego bałwana Amonitów. Jemu to później Izraelici spalali żywcem dzieci. Podobnie czynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. I myślę, że możemy założyć, że za pierwszym razem Salomon mógł się wahać. Czy jak to zrobić? No ona nalega, no suszy głowę, ludzie złoci, jak ta kapiąca woda z rynny. A człowiek starszy już chciałby mieć spokój, może taką małą figureczkę gdzieś tam, nie? Niech se tam kadzidełko spali. Ale później to szło i szło każdej, dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon. Co zachciały, to miały. Król Salomon, jak to było możliwe, żeby tak mądry król zlekceważył sobie Boże przekazania i w końcu doprowadził swoje królestwo na skraj rozpadu i po jego śmierci się rozpadło? Otóż król w Piątej Księdze Mojżeszowej miał nakaz, żeby nie gromadzić żon, jakkolwiek to brzmi, nie mieć wielu żon, okay? Nie gromadzić bogactwa i nie gromadzić koni. Więc Salomon jechał po bandzie we wszystkim. No nikt inny nie miał 1000 żon. Za jego czasów srebra nawet nie liczono. Tak dużo go było, tylko złoto, diamenty i tak dalej. A żelazo, coś tam. Jak zrobił kolumny do świątyni z mosiądzu, to nikt nawet nie wiedział, ile to waży. Po prostu tyle tego było. Koni, panie, miał bez liku same stajnie. Ale pierwsza na liście jest córka Faraona. Dlaczego? ponieważ to było bardzo wartościowe przymierze. To był jeden z głównych wrogów naturalnych Izraela, potężne państwo, już wielowiekowe, więc dobrze mieć z takim królem pokój. Jak zawrzeć dobry pokój? No córkę wziąć za żonę, bo gdyby on coś tutaj zamierzał, to wtedy córce się coś tam odcina, wysyła królowi i mówi, a za chwilę odetniemy więcej. Ale jak czytalibyśmy dalej w narracji tego 11 rozdziału, czytamy, że powstał przeciwko Salomonowi naturalny rywal. Hadad się nazywał. I jak Salomon go namierzył, no to stwierdził, no nie może być tak, żeby na jednej grzędzie siedziało kilka kogutów, więc trzeba go zlikwidować. Więc Hadad ucieka. Gdzie ucieka? Słuchajcie, do Egiptu. I jest sobie w tym Egipcie tak długo, jak Salomon jest silny. A jak tylko władza opada, on wraca i walczy. Wartościowe przymierze. Kompromis, który wyglądał obiecująco, ale nie zadziałał w spodziewany sposób. I Salomon zaczął od delikatnego łamania Bożego prawa. Dla wyższego celu, jakim jest dobro państwa. Żony, bogactwo, manifestacja mądrości, to wszystko budowało jego estymę w całym regionie. Przybywali ludzie, nie tylko królowa Saby. W ogóle ludzie ciągle przybywali. Wow, Salomon, jaki ty jesteś wielki. On o tym wiedział. Każdemu z nas to grozi, że wyższe dobro później staje się już tylko własnym dobrem. I za każdym razem można teoretycznie dywagować, jakby to było, czy by nie było. Ale życie to nie jest teoria. Życie to jest bardzo surowa praktyka. Dlaczego wspomniałem Salomona? Jak już mówiłem, teoretycznie Naaman i Salomon tak samo uczestniczyli w kulcie bożków. Teoretycznie jeden i drugi. Różnica polegała na tym, że Naaman wiedział, że to jest złe i zależało mu na czystości. Dlatego na dzień dobry mówił, niech mi Pan okaże łaskę. Raz do roku, nie mam wyjścia. I nie wiemy, jak się dalej potoczyło, bo może Pan był łaskawy i dał mu wyjście. Ale na dzień dobry on wiedział, że to jest łamanie lojalności wobec Boga. Salomon zdemoralizowany kompromisami. Nie dbał o to, co sobie Pan Bóg pomyśli albo zrobi. No i cóż, podsumowując, Pismo Święte nie daje nam jasnej odpowiedzi, który model jest jedynym właściwym. Idealistyczny jest najbardziej radykalny, lecz jednocześnie czasami nie odpowiada na wyzwania tych konfliktów moralnych. Jednak mamy się trzymać absolutnego posłuszeństwa Bożym przykazaniom. To jest nasze powołanie. Mamy się trzymać absolutnego posłuszeństwa Bożym prawom. A jeśli coś na tym stracimy, to stracimy tylko na tej ziemi. A jeśli coś nas fajnego ominie, to tylko fajnego na tej ziemi. I myślę, że większość z nas, jeśli nie każdy, zna ten smak, kiedy poszliśmy na kompromis, bo grzech kusi i jest słodki. I mówi, jak tylko to zrobisz. Nikomu się krzywda nie stanie. Słuchaj, nikt nawet nie będzie wiedział. A będzie ci dobrze. A będzie tak fajnie. I zrobiliśmy to. I wcale nie było fajnie. Bo jeśli w twoim sercu mieszka Pan Jezus, to sumienie nas oskarża. I mówi, jak mogłeś? Dla czegoś takiego wystawić Pana Jezusa na pośmiewisko? Dlatego trzymajmy się absolutnego posłuszeństwa Bożym wartościom, Bożym przykazaniom. Model tragiczny mówi o właściwej postawie, gdy przyparci do muru popełniamy grzech. I też znamy tę sytuację z naszego życia. Co mamy wtedy zrobić? Mamy wyznać ten grzech. Mamy się opamiętać, czyli wyznać skrucha i powiedzieć, Boże, proszę, daj mi siłę, żeby gdyby taka sytuacja zdarzyła się jeszcze raz, żebym tego nie zrobił. albo proszę, uchroń mnie od takiej sytuacji. I możemy przyjąć przebaczenie, które jest pod krzyżem Pana Jezusa. To drugi. A trzeci, mam nadzieję, że jest nam najtrudniej w ogóle zgodzić się z takim modelem kompromisu. Mam nadzieję, że w naszych sercach jest to twarde przekonanie, że grzech jest grzechem. I nawet nasze dobre chęci, ale często to nawet nie są dobre chęci, często to są egocentryczne chęci. Są chęci, żeby nam było łatwiej, przyjemniej, szybciej i tak dalej. One tego nie zmienią, że grzech jest grzechem. Owszem, trzymajmy się bardzo mocno obietnicy z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian 10:13, że Pan Bóg nie dopuści, abyśmy doświadczyli prób, które przewyższają nasze możliwości. I jeśli upadamy, to jest nasza wina. Pan Bóg daje nam wszystko, czego potrzebujemy do duchowej walki i do zwycięstwa. A na koniec dnia wołajmy: przyjdź, Panie Jezu. Niech skończy się ta beznadzieja. Ta beznadzieja, która jest w nas, ta beznadzieja, która jest wokół nas. Niech grzeszność przeminie, niech zło przeminie, niech choroby, śmierć, cierpienie, ból, niech to wszystko się skończy. A niech zacznie się wieczność, w której będziemy oglądać naszego Pana twarzą w twarz. Już na zawsze. Amen.